Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Wiceprzewodniczący, dostojni eurodeputowani, szanowni Państwo z różnych tytułów pracujących w tej Izbie, drodzy przyjaciele, dziękuję Wam za zaproszenie, by zabrać głos na forum tej fundamentalnej instytucji życia Unii Europejskiej i zadaną mi przez Was szansę zwrócenia się za Waszym pośrednictwem do reprezentowanych przez Was pozostałych ponad 500 milionów obywateli 28 państw członkowskich. Szczególną wdzięczność pragnę wyrazić Panu, Panie Przewodniczący Parlamentu, za Pańskie serdeczne słowa powitania skierowane do mnie w imieniu wszystkich członków zgromadzenia. Moja wizyta ma miejsce ponad ćwierć wieku od tej, jaką złożył papież Jan Paweł II. Wiele się zmieniło od tamtych czasów w Europie i na całym świecie. Nie ma już przeciwstawnych bloków, które wówczas dzieliły kontynent na dwie części i powoli spełnia się pragnienie, aby Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia. Oprócz coraz szerszej Unii Europejskiej jest również bardziej złożony i mocno zmieniający się świat. Jest on coraz bardziej wzajemnie powiązany i globalny, a więc mniej eurocentryczny. Tak więc obszerniejszej i posiadającej większy wpływ Unii zdaje się towarzyszyć wizerunek Europy trochę podstarzałej i przytłumionej, skłonnej, by czuć się mniej uczestniczącą w świecie, który patrzy na nią z dystansem, nieufnością, a niekiedy z podejrzliwością. Zwracając się dziś do Was i wychodząc od mojego powołania jako pasterza, chciałbym skierować do wszystkich obywateli Europy orędzie nadziei i zachęty. Orędzie nadziei, którego podstawą jest ufność, że trudności mogą stać się silnymi katalizatorami jedności, by przezwyciężyć wszelkie obawy, jakie Europa przeżywa razem z całym światem. Nadzieję w Panu, który przekształca zło w dobro, a śmierć w życie.
Zachęty, by powrócić do stanowczego przekonania ojców, założycieli Unii Europejskiej, którzy pragnęli przyszłości opierającej się na zdolności do wspólnego działania na rzecz przezwyciężania podziałów i krzewienia pokoju i jedności wśród wszystkich narodów kontynentu. W centrum tego ambitnego projektu politycznego było zaufanie do człowieka, nie tylko jako obywatela, ani też podmiotu ekonomicznego, ale do człowieka jako osoby obdarzonej godnością transcendentną. Bardzo zależy mi na podkreśleniu ścisłego związku między tymi dwoma słowami. Godność i transcendentna. Godność to słowo klucz, które charakteryzowało odbudowę po II wojnie światowej. Nasza historia najnowsza wyróżnia się z powodu niewątpliwie centralnego miejsca krzewienia ludzkiej godności wobec różnego rodzaju przemocy i dyskryminacji, których na przestrzeni wieków nie brakowało nawet w Europie. Dostrzeganie znaczenia praw człowieka rodzi się właśnie jako wynik długiej drogi, na którą składały się również liczne cierpienia i ofiary. Przyczyniła się ona do uświadomienia sobie cenności, wyjątkowości, niepowtarzalności każdej poszczególnej osoby ludzkiej. Ta świadomość kulturowa znajduje swój fundament nie tylko w wydarzeniach historii, ale przede wszystkim w myśli europejskiej, wyróżniającej się bogatym spotkaniem, którego liczne źródła pochodzą z Grecji, Rzymu, ze źródeł celtyckich, germańskich i słowiańskich oraz chrześcijaństwa, które ją dogłębnie ukształtowało, dając właśnie miejsce pojęciu osoby. Dzisiaj promowanie praw człowieka odgrywa kluczową rolę w ramach zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz wspierania godności osoby, zarówno w jej wnętrzu, jak i w relacjach z innymi państwami. Jest to zaangażowanie ważne i godne podziwu, bo wciąż istnieje nazbyt wiele sytuacji, w których istoty ludzkie są traktowane jako przedmioty, których koncepcję, strukturę i przydatność można zaprogramować, a które następnie można wyrzucić, gdyż nie są już potrzebne, gdyż stają się słabe, chore lub stare.
Jaka bowiem godność istnieje rzeczywiście, kiedy nie ma możliwości swobodnego wyrażania swej myśli czy wyznawania bez przymusu swej wiary religijnej? Jaka godność jest możliwa bez jasnych ram prawnych, ograniczających panowanie siły i sprawiających wyższość prawa nad tyranią władzy? Jaką godność może w ogóle posiadać mężczyzna lub kobieta, którzy stali się przedmiotem wszelkiej dyskryminacji? Jaką godność może mieć kiedykolwiek osoba, która nie ma pożywienia czy minimum niezbędnego do życia, czy co gorsza pracy, która namaszcza ją godnością? Krzewienie godności osoby oznacza uznanie, że posiada ona niezbywalne prawa, których nie może być pozbawiona arbitralnie przez nikogo, a tym mniej na rzecz interesów ekonomicznych. Trzeba jednak zwracać uwagę, aby nie popaść w pewne dwuznaczności, które mogą wynikać z niezrozumienia idei praw człowieka i ich paradoksalnego nadużywania. Istnieje dziś bowiem skłonność, by rościć sobie coraz więcej praw indywidualnych. Tendencja ta skrywa koncepcję osoby ludzkiej oderwanej od wszelkiego kontekstu społecznego i antropologicznego, niemal jako monady, monas, coraz bardziej nieczułej na inne otaczające ją monady. Koncepcji prawa zdaje się już nie towarzyszyć równie istotna i dopełniająca koncepcja obowiązku, także w końcu dochodzi do potwierdzenia praw jednostki, nie uwzględniając, że każda istota ludzka jest powiązana z pewnym kontekstem społecznym, w którym jej prawa i obowiązki są powiązane z prawami i obowiązkami innych i z dobrem wspólnym społeczeństwa.
Dlatego też uważam, że ważniejsze niż kiedykolwiek jest dziś pogłębienie takiej kultury praw człowieka, która mogłaby roztropnie powiązać wymiar indywidualny, czy lepiej osobowy, z wymiarem dobra wspólnego, z owym nas wszystkich, czyli poszczególnych osób, rodzin oraz grup pośrednich tworzących wspólnotę społeczną. Faktycznie, jeśli prawo każdego nie jest harmonijnie podporządkowane dobru większemu, to w ostateczności pojmowane jest ono jako prawo bez ograniczeń, a tym samym staje się źródłem konfliktów i przemocy. Mówienie o transcendentnej godności człowieka oznacza zatem odwoływanie się do jego natury, jego wrodzonej zdolności, do odróżniania dobra od zła, do owej busoli wpisanej w nasze serca, którą Bóg odcisnął na całym stworzeniu. Oznacza nade wszystko spoglądanie na człowieka nie jako na absolut, lecz jako na istotę relacyjną. Jedną z najcięższych i najczęstszych chorób, jakie dostrzegam w dzisiejszej Europie, jest samotność. właściwa osobom pozbawionym więzi. Jest ona szczególnie widoczna u ludzi w podeszłym wieku, często pozostawionych własnemu losowi, a także w młodych pozbawionych punktów odniesienia i szans na przyszłość. Jest ona widoczna w wielu osobach ubogich zamieszkujących w naszych miastach. Widać ją w zagubionych oczach imigrantów, którzy tu przybyli w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Samotność ta uległa zaostrzeniu przez kryzys gospodarczy, którego skutki wciąż utrzymują się z dramatycznymi konsekwencjami ze społecznego punktu widzenia. Można również zauważyć, że w ostatnich latach, oprócz procesu rozszerzania Unii Europejskiej, rośnie nieufność obywateli do instytucji uznanych za obojętne, trudniące się ustanawianiem przepisów postrzeganiu jako dalekie od wrażliwości poszczególnych narodów, jeśli nie wręcz za szkodliwe. Z wielu stron odnosi się ogólne wrażenie zmęczenia i starzenia się Europy, Europy babci, Europy już bezpłodnej i nietętniącej życiem. Z tego względu wydaje się, że wielkie ideały, które inspirowały Europę, straciły siłę przyciągania na rzecz biurokratycznych mechanizmów i technicznych swoich instytucji.
Dołączają się do tego pewne nieco egoistyczne style życia, charakteryzujące się bogactwem nie do utrzymania, a często obojętnym. Wobec otaczającego świata, szczególnie względem najuboższych. Ze smutkiem stwierdzamy, że w centrum debaty politycznej przeważają kwestie techniczne i ekonomiczne kosztem autentycznej orientacji antropologicznej. Istocie ludzkiej grozi sprowadzenie do bycia jedynie trybikiem w mechanizmie, który traktuje ją na równi z dobrem konsumpcyjnym, którego można używać także, jak to niestety często widzimy, gdy życie nie odpowiada potrzebom tego mechanizmu, to jest odrzucane bez większego wahania, jak w przypadku nieuleczalnie chorych, ludzi starszych, opuszczonych i pozbawionych opieki lub dzieci zabitych przed urodzeniem. Jest to wielka dwuznaczność. Jest to wielka dwuznaczność, która ma miejsce, kiedy bierze górę absolutyzacja techniki, doprowadzająca do pomieszania środków z celami. Jest ona nieuniknionym wynikiem kultury odrzucenia i zabójczego konsumizmu, przeciwnie, potwierdzenie godności osoby oznacza uznanie, że życie ludzkie jest cenne, że jest nam ono dane darmo, a zatem nie może być przedmiotem handlu czy sprzedaży. Wy jako parlamentarzyści jesteście powołani także do wielkiej misji, choć może się ona wydawać nieużyteczna. Zatroszczenie się o kruchość narodów i osób. Zatroszczenie się o kruchość oznacza siłę i tkliwość, oznacza walkę i owocność pośród modelu funkcjonalistycznego i prywatności, który nieuchronnie prowadzi do kultury odrzucenia. Zatroszczenie się o kruchość osób i narodów oznacza pielęgnowanie pamięci i nadziei, oznacza wzięcie na siebie ciężaru chwili obecnej w jej sytuacji najbardziej marginalnej, niepokojącej, oraz bycie zdolnymi do namaszczenia jej godnością. Jak zatem przywrócić nadzieję na przyszłość, aby wychodząc od młodych pokoleń odnaleziono ufność, by dążyć do wielkiego ideału Europy Zjednoczonej, żyjącej w pokoju, twórczej i przedsiębiorczej, szanującej prawa i świadomej swoich obowiązków? Pozwólcie mi, abym, odpowiadając na to pytanie, posłużył się obrazem. Jednym z najbardziej znanych fresków Rafaela, znajdujący się w Watykanie, jest tak zwana Szkoła Ateńska. W jego centrum znajdują się Platon i Arystoteles. Pierwszym z palcem wskazującym w górę ku światu idei, można powiedzieć ku niebu, drugi wyciąga rękę do przodu, w kierunku widza, ku ziemi, ku konkretnej rzeczywistości. Wydaje mi się, że obraz ten dobrze opisuje Europę i jej historię, na którą składa się ciągłe spotkanie między niebem a ziemią, gdzie niebo wskazuje otwarcie na transcendencję, na Boga, które od zawsze wyróżniało Europejczyków, ze ziemia przedstawia jego zdolność praktyczną i konkretną poradzenia sobie z sytuacjami i problemami.
Przyszłość Europy zależy od odkrycia żywotnego i nierozerwalnego powiązania między tymi dwoma elementami. Europa, która nie jest już w stanie otworzyć się na transcendentalny wymiar życia, jest Europą, której powoli grozi zatracenie swej duszy, a także tego ducha humanistycznego, którego także kocha i broni. Właśnie wychodząc od potrzeby otwartości na transcendencję, pragnę podkreślić centralne miejsce osoby ludzkiej, która w przeciwnym razie byłaby na łasce i niełasce mody i aktualnych władz. Dlatego uważam, że fundamentalne znaczenie ma nie tylko dziedzictwo, jakie chrześcijaństwo pozostawiło w przeszłości w kształtowaniu społeczno-kulturowym kontynentu, ale nade wszystko wkład, który zmierza wnieść dziś i w przyszłości do jego rozwoju. Taki wkład nie stanowi zagrożenia dla świeckiego charakteru państwa i dla niezależności instytucji Unii, ale ubogacenie taki wkład stanowi. Wskazują na to ideały, jakie ją kształtowały od samego początku, takie jak pokój, zasada pomocniczości i solidarności, humanizm koncentrujący się na poszanowaniu godności osoby. Dlatego pragnę ponowić zapewnienie o gotowości Stolicy Apostolskiej i Kościoła Katolickiego za pośrednictwem Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej do prowadzenia owocnego, otwartego i przejrzystego dialogu z instytucjami Unii Europejskiej. Jestem również przekonany, że Europa, która byłaby w stanie docenić swoje korzenie religijne, umiejąc wydobywać ich bogactwo i potencjał, mogłaby być także bardziej odporna na tak wiele ekstremizmów, jakie plenią się we współczesnym świecie, także z powodu wielkiej pustki ideowej, z jaką mamy do czynienia na tzw. Zachodzie. Ponieważ to właśnie zapomnienie o Bogu, a nie Jego uwielbienie, rodzi przemoc.
Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o wielu niesprawiedliwościach i prześladowaniach, jakie codziennie wymierzone są w mniejszości religijne, zwłaszcza chrześcijan, w różnych częściach świata, wspólnotach i osobach będących przedmiotem barbarzyńskiej przemocy, wypędzanych ze swoich domów i ojczyzn, sprzedawanych jako niewolnicy, zabijanych, ścinanych, ukrzyżowanych i spalonych żywcem przy haniebnym milczeniu i współudziału wielu. Motto Unii Europejskiej brzmi jedność w różnorodności. Ale jedność nie oznacza jednej woli, czy też uniformizmu politycznego, gospodarczego, kulturalnego czy myśli. W istocie każda autentyczna jedność żyje bogactwem tworzących ją różnorodności, jak rodzina, która jest o tyle bardziej zjednoczona, o ile każdy z jej członków może bez lęku być dogłębnie sobą. W tym sensie uważam, że Europa powinna być rodziną narodów, które mogłyby odczuć bliskość instytucji Unii Europejskiej, o ile będą one w stanie umiejętnie połączyć ideał pożądanej jedności z właściwą każdemu różnorodnością, doceniając poszczególne tradycje, zdając sobie sprawę ze swej historii i korzeni, uwalniając się od wielu manipulacji i fobii. Umieszczone w centrum osoby ludzkiej oznacza przede wszystkim zezwolenie, aby wyrażała ona swobodnie swe oblicze i swoją kreatywność, zarówno na poziomie jednostki, jak i narodu. Z drugiej strony, szczególne właściwości każdego stanowią autentyczne bogactwo, o ile służą wszystkim. Zawsze należy przypominać architekturę właściwą Unii Europejskiej, u której podstaw tkwią zasady solidarności i pomocniczości, aby dominowały wzajemna pomoc i możliwe było podążanie naprzód, będąc pobudzani wzajemnym zaufaniem. W tej dynamice jedności partykularyzmów staje przed Wami, Panie i Panowie Eurodeputowani, także konieczność podjęcia odpowiedzialności za troskę o żywotność demokracji narodów Europy. Nie da się ukryć, że koncepcja homologacyjna globalizacji oddziaływała na żywotność systemu demokratycznego, osłabiając bogaty, owocny i konstruktywny spór organizacji i partii politycznych między sobą. W ten sposób pojawia się ryzyko życia w sferze idei, samego słowa, obrazu sowizmatów, dochodząc do mylenia rzeczywistości demokracji z nowym nominalizmem politycznym. Utrzymanie w Europie żywej demokracji wymaga unikania wielu globalizujących sposobów rozwadniania rzeczywistości, angielicznych, puryzmów, dyktatury, relatywizmów, fundamentalizmów, antyhistorycznych, etycyzmów bez dobroci, intelektualizmów pozbawionych mądrości. Zachowanie żywotności demokracji jest wyzwaniem tego momentu dziejowego, unikając, aby ich realna siła, ekspresywna siła politycznych narodów, nie była osłabiana w obliczu presji zysków wielonarodowych, nieuniwersalnych, które je osłabiają i przekształcają w ujednolicające plutokracje służące nieznanym imperiom. Jest to wyzwanie, przed którym stawia Was dziś historia.
Obdarzenie Europy nadzieją oznacza nie tylko uznanie centralnego miejsca osoby ludzkiej, ale oznacza również promowanie jej talentów. Chodzi więc o inwestowanie w nią i w miejsca, gdzie jej talenty się kształtują oraz przynoszą owoce. Pierwszym takim obszarem jest zdecydowanie edukacja. Wychodząc od rodziny, komórki podstawowej i cennego elementu każdego społeczeństwa, rodzina zjednoczona, płodna i nierozerwalna wnosi z sobą elementy fundamentalne. Wnosi z sobą elementy fundamentalne, by dać nadzieję na przyszłość. Bez tej solidności dochodzi się do budowania na piasku z poważnymi konsekwencjami społecznymi. Z drugiej strony podkreślanie znaczenia rodziny nie tylko pomaga dawać perspektywę i nadzieję nowym pokoleniom, ale także wielu osobom starszym, często zmuszonym do życia w warunkach samotności i opuszczenia, bo nie ma już ciepła ogniska domowego, które byłoby w stanie im towarzyszyć i wspierać ich. Oprócz rodziny są także instytucje edukacyjne, szkoły i uniwersytety. Edukacja nie może się ograniczać do zapewnienia jakiegoś zbioru wiedzy technicznej, ale powinna sprzyjać bardziej złożonemu procesowi rozwoju człowieka w jego całości. Dzisiejsza młodzież chce mieć możliwość formacji odpowiedniej i pełnej, aby spojrzeć na przyszłość z nadzieją, a nie z rozczarowaniem. Istnieje też wielki potencjał twórczy Europy w różnych dziedzinach badań naukowych, z których niektóre nie zostały jeszcze w pełni zbadane. Wystarczy pomyśleć na przykład o alternatywnych źródłach energii, których rozwój w znacznym stopniu przyczynił i przyniósłby korzyść ochronie środowiska. Europa zawsze stała na pierwszej linii chwalebnego zaangażowania na rzecz ekologii. Nasza Ziemia wymaga rzeczywiście stałej opieki i uwagi, a każdy jest osobiście odpowiedzialny za szerzenie stworzenia, cennego daru, który Bóg umieścił w rękach ludzi. Oznacza to z jednej strony, że natura jest do naszej dyspozycji. Możemy się z niej cieszyć i dobrze wykorzystywać. Z drugiej jednak strony oznacza, że nie jesteśmy jej panami, stróżami, ale nie panami. Dlatego też mamy ją miłować i szanować. A tymczasem często kierujemy się pychą, dążąc do panowania, posiadania, manipulowania, wykorzystywania. Nie doglądamy go, nie szanujemy, nie uważamy za bezinteresowny dar, nad którym trzeba mieć pieczę. Poszanowanie środowiska oznacza więc nie tylko ograniczenie się, unikanie jego szpecenia, ale również wykorzystanie go dla dobra. Myślę przede wszystkim o sektorze rolniczym, który jest powołany, by dać człowiekowi wsparcie i pokarm. Nie można się godzić, by miliony ludzi na całym świecie umierały z głodu, podczas gdy codziennie tony artykułów żywnościowych wyrzuca się z naszych stołów.
Ponadto poszanowanie przyrody przypomina nam, że sam człowiek jest jego podstawową częścią. Oprócz ekologii środowiska potrzebna jest ta ekologia ludzka, na którą składa się poszanowanie osoby, o czym chciałem przypomnieć, zwracając się do Was dzisiaj. Drugim obszarem, na którym rozwijają się talenty człowieka, jest praca. Nadszedł czas, aby wspierać politykę zatrudnienia, ale przede wszystkim trzeba przywrócić godność pracy, zapewniając także odpowiednie warunki do jej realizacji. Oznacza to z jednej strony znalezienie nowych sposobów, by łączyć elastyczność rynku z potrzebą stabilności i pewnością perspektywy zatrudnienia niezbędnych dla ludzkiego rozwoju pracowników. Z drugiej strony oznacza krzewienie odpowiedniego kontekstu społecznego, który nie zmierza do wyzysku ludzi, ale zapewnienia poprzez pracę możliwości budowania rodziny i wychowywania dzieci. Podobnie Konieczne jest wspólne stawienie czoła problemowi migracji. Nie można się godzić z tym, by Morze Śródziemne było wielkim cmentarzem. Na łodziach, które codziennie docierają do wybrzeży europejskich, są mężczyźni i kobiety potrzebujący gościnności i pomocy. Brak wzajemnego wsparcia w Unii Europejskiej grozi zachęcaniem do rozwiązań partykularnych problemów, które nie biorą pod uwagę ludzkiej godności imigrantów, sprzyjając pracy niewolniczej i nieustannym niepokojom społecznym. Europa będzie w stanie poradzić sobie z problemami związanymi z imigracją, jeśli będzie umiała jasno zaproponować swoją tożsamość kulturową i wprowadzić w życie odpowiednie ustawodawstwo, które potrafiłoby jednocześnie chronić prawa obywateli europejskich i zapewnić gościnność dla imigrantów. Jeśli będzie umiała przyjąć polityki poprawne, odważne i konkretne, które pomogą ich krajom pochodzenia w rozwoju społeczno-politycznym i przezwyciężeniu konfliktów wewnętrznych, głównej przyczyny tego zjawiska, zamiast polityki interesów, które zwiększają i podsycają te konflikty. Trzeba zająć się przyczynami, a nie tylko skutkami. Panie Przewodniczący, Ekscelencje, Panie i Panowie Deputowani, świadomość własnej tożsamości jest też konieczna, aby prowadzić kreatywny dialog z państwami, które zwróciły się o przystąpienie w przyszłości do Unii Europejskiej. Myślę szczególnie o krajach bałkańskich, dla których wejście do Unii Europejskiej będzie mogło odpowiedzieć na ideę pokoju w tym regionie, który poważnie ucierpiał z powodu konfliktów przeszłości. Wreszcie świadomość własnej tożsamości jest niezbędna w kontaktach z innymi sąsiadującymi państwami, szczególnie leżącymi nad Morzem Śródziemnym, z których wiele cierpi z powodu konfliktów wewnętrznych i presji fundamentalizmu religijnego oraz międzynarodowego terroryzmu.
Do Was, ustawodawców, należy zadanie zachowania i rozwoju tożsamości europejskiej, aby obywatele odzyskali zaufanie do instytucji Unii i do projektu pokoju i przyjaźni, który jest jej fundamentem. Wiedzcie, że im bardziej wzrasta potęga ludzi, tym bardziej rozszerza się ich odpowiedzialność, czy to w przypadku jednostek, czy zbiorowości. Zachęcam Was więc do pracy, aby Europa na nowo odkryła swoją duszę, dobrą duszę. Pewien anonimowy autor z II wieku tak pisał: czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Zadaniem duszy jest wspieranie ciała, bycie jego sumieniem i pamięcią historyczną. A historia 2000 lat wiąże Europę i chrześcijaństwo. Jest to historia niewolna od konfliktów i błędów, także i grzechów, ale zawsze ożywiana pragnieniem zbudowania dobra. Widzimy to w pięknie naszych miast, a jeszcze bardziej w pięknie wielu dzieł miłosierdzia i wspólnego budowania, które pokrywają kontynent. Ta historia w dużej części jest jeszcze do napisania. Jest ona naszą teraźniejszością i także naszą przyszłością. Jest ona naszą tożsamością. Europa potrzebuje odkrycia na nowo swojego oblicza, aby się rozwijać zgodnie z duchem swoich ojców założycieli, w pokoju i zgodzie, bo sama nie jest jeszcze wolna od konfliktów. Drodzy eurodeputowani, nadeszła pora, by wspólnie budować Europę, która nie obraca się wokół gospodarki, ale wokół świętości osoby ludzkiej, wartości niezbywalnych. Europy śmiało obejmującej swoją przeszłość i z ufnością spoglądającą na swoją przyszłość, aby w pełni z nadzieją żyć swoją teraźniejszością.
Nadeszła chwila, aby porzucić ideę Europy przestraszonej i zamkniętej w sobie, aby rozbudzić i krzewić Europę uczestniczącą, niosącą wiedzę, sztukę, muzykę, wartości humanistyczne, a także wartości wiary, Europę kontemplującą niebo i dążącą do ideałów, Europę, która opiekuje się, broni i chroni człowieka, Europę podążającą po ziemi bezpiecznej i solidnej, będącą cennym punktem odniesienia dla całej ludzkości. Dziękuję.